Narodziłem się na nowo. Więc co właściwie się ze mną stało? To tytuł dzisiejszego kazania. A przygotowałem je, ponieważ takie pytanie dostałem po ostatnim rozważaniu z listu do Galacjan. No, obiecałeś, powiedziała Ania, że powiesz, czy dalej grzeszymy. No i mówi, tam jednak w tym twoim kazaniu nie padła tak wyraźnie ta odpowiedź. Ja myślę, że ona jest znana nam wszystkim, prawda? Natomiast oczywiście to sprawiło, że pomyślałem, musimy trochę więcej spędzić czasu nad zagadnieniem, kiedy człowiek rodzi się na nowo, co właściwie się z nim dzieje? Co się zmieniło? Co się nie zmieniło? Bo chociaż Słowo Boże mówi, że wszystko stało się nowe, to nie ma wątpliwości, że pewne rzeczy w nas po prostu, jeszcze przed nimi pewne rzeczy po prostu zostały stare, aczkolwiek będą używane w nowy sposób. I to, że Biblia mówi, że wszystko stało się nowe, musimy też właściwie zrozumieć. I właśnie dlatego to dzisiejsze rozważanie. Będziemy zaglądali do różnych fragmentów Słowa Bożego i mam nadzieję, że będzie to jakoś dobrze wszystko i wyraźnie wypowiedziane. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Słyszeliśmy to dzisiaj nawet przed południem. I wezwał nas, abyśmy byli do Niego podobni. Właściwie można powiedzieć, że człowiek był odbiciem Bożej chwały na ziemi, zanim upadł. To potem po upadku przyniósł ponownie Jezus Chrystus, który był na ziemi odbiciem istoty swojego Ojca, mówi do nas brat Piotr w tych wykładach poświęconych listowi do Hebrajczyków. Rozmawialiśmy, że niedługo będzie kolejne rozważanie. A więc człowiek był podobny do Boga i kiedy patrzyło się na człowieka, można było powiedzieć, o, taki jest Pan Bóg. Człowiek był podobny do Niego. Człowiek był do Niego podobny. Kiedy jednak skosztował owocu z drzewa poznania dobra i zła, zgrzeszył przez nieposłuszeństwo i w konsekwencji utracił to podobieństwo. I mówimy, że umarł duchowo. Bóg powiedział, że kiedy Adam z Ewą zjedzą owoc z drzewa, na pewno umrą. A diabeł powiedział coś wręcz odwrotnego. Na pewno nie umrzecie. I patrząc po tym, co się stało po tym, jak Adam z Ewą zjedli ten owoc, to oczywiście możemy powiedzieć, chyba jednak diabeł miał rację. Czemu? Bo człowiek nie padł jakby po zjedzeniu trucizny. Stało się jednak coś, zasadniczo wydarzyło się. Człowiek naprawdę umarł w tym momencie, ale umarł duchowo. I całe zepsucie, cała ta śmierć, można powiedzieć, wypełniała człowieka od środka na zewnątrz. To dlatego Pan Jezus mówi takie słowa, że nie to, co wchodzi do człowieka go kala, lecz to, co z niego wychodzi, to, co pochodzi z jego serca. I w ten sposób Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że zepsucie człowieka jest, pochodzi tam ze środka, z tego najgłębszego jestestwa i wiąże się z czymś, co nazywamy naturą ludzką. Natura ludzka jest upadła. I dlatego wszystko, co człowiek robi, jest naznaczone grzechem. Jego motywacje są skażone. Jego, nie wiem, marzenia są skażone. Jego działania są skażone. Wszystko to jest skażone. I kiedy Pan Bóg spojrzał na człowieka, powiedział taką rzecz. Czytamy w Rodzaju 6:5. Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi. Wiecie, że zawsze człowiek trochę inaczej odbiera swoją złość, niż Bóg na to patrzy. Człowiek najczęściej mówi, nie jest tak źle. A Bóg mówi, jest bardzo źle. A czemu? Dlatego, że punktem odniesienia dla człowieka jest inne bagno, ale punktem odniesienia dla Boga jest on sam, który jest absolutnie czysty, święty w swojej naturze. A więc Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. To jest tak mocne, prawda? wszelkie myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Człowiek potrafi się dobrze zachowywać, jeżeli chce. Biblia też wyraźnie pokazuje, i wiemy to z doświadczenia, że człowiek potrafi przykryć swój grzech. Ale kiedy już nie musi, kiedy po prostu nie musi się ograniczać, wtedy pokazuje, jaki jest. I najczęściej to, wiecie, wychodzi na taśmach, które są nagrywane z ukrycia. Ci wszyscy wielcy ludzie, którzy są tacy, wiecie, no, ludzie patrzą na nich w telewizorach i mówią, wow, co za wielkie figury przy stolikach w restauracji, gdy rozmawiają ze sobą. O, już stają się innymi osobami zupełnie. I to się potwierdza, co mówi Pan Bóg. Apostoł Paweł, cytując Psalm 14 i 53, bo one w brzmieniu są prawie identyczne, powiedział tak, w liście do Rzymian, 3 rozdział, on tam je cytuje. Napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tam jest powiedziane, że Bóg się rozgląda po ziemi, szukając. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma, kto by rozumiał. Nie ma, kto by szukał Boga. To właśnie mówi o zepsuciu natury ludzkiej. Grzeszna, skażona natura nie szuka Boga. Nie szuka Boga. Wręcz jest coś odwrotnego. Ten człowiek oddala się od Boga. Jeżeli nie działa łaska Boża w jego życiu, ten człowiek będzie szedł dokładnie w odwrotnym kierunku. Bo czytamy dalej. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. A czy możecie sprawdzić, jak to brzmi w psalmie? W psalmie 14 lub 53. Tam jest użyte inne słowo. To, co tutaj pisze Paweł, już jest interpretacją tego określenia. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Tak jak to jest w psalmie 14. To jest drugi werset może, nie wiem. Popatrzcie tam. Ktoś może przeczytać? O, zobaczcie, tutaj do tego miejsca. Wszyscy razem zboczyli, stali się nikczemni. A Paweł tłumaczy to jako nieużyteczni. Bo człowiek nikczemny jest nieużyteczny w rękach Bożych. Bóg, można powiedzieć, taki człowiek w niczym Bogu się nie przydaje. Tak? W niczym Bogu się nie przydaje. Nie ma, kto by czynił dobrze, nie ma ani jednego. I to jest bolesne. Właściwie ludzie zwykli się z tym kłócić. Mówiliśmy o tym, prawda? No nie jest aż tak źle. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. W końcu to jest tam niżej, Rzymian 3. Kiedy człowiek zgrzeszył, na pierwszy rzut oka nic się nie stało. Ale on umarł duchowo. Właśnie dlatego Bóg potem mówi, nie będzie mój duch przebywał w człowieku na zawsze. Życie jego będzie trwało 120 lat, czyli ograniczył ten czas, zamknął ten czas, kiedy duch przebywał w człowieku. Bo jakim cierpieniem może być, wiecie, setletnie życie człowieka, który po prostu doświadcza zniszczenia grzechem. To jest, moglibyśmy powiedzieć, piekło za życia. Kiedy możesz widzieć też nie tylko swój grzech, ale możesz widzieć grzech innych ludzi, tobie bliskich. Prawda? Jak zabija, jak niszczy, jak deprawuje twoich najbliższych i ciebie samego. I czytamy, że grzech skaził myśli człowieka, pragnienia i dążenia. I jak mówiliśmy w Księdze Rodzaju, wszystkie myśli, dążenia serca ludzkiego były ustawicznie złe. A Paweł mówi, że było to powszechne i wszyscy straciliśmy podobieństwo do Boga. W konsekwencji Bóg postanowił ograniczyć ludzkie życie, tak jak wiemy to z pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Grzeszny, upadły człowiek został przez Pawła scharakteryzowany również w liście do Galacjan. Przypomnijmy sobie, Galacjan 5, 19, 21 i tutaj będziemy już tego grzesznego człowieka starego za chwilę jakby opuszczać. Jawne zaś są uczynki ciała. I pamiętajmy, że ciała, czyli tego upadłego człowieka, tutaj ciało Sarks, to ono mówi o upadłej naturze ludzkiej, o upadłym człowieku, człowieku, który jest skażony grzechem. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc Galacjan 5:19-21. Człowiek stał się niewolnikiem grzechu, wiemy z listu do Galacjan, całkowicie przez grzech zdominowany i nie mogący się wyrwać z tego zamkniętego kręgu. Grzech nad nim zapanował. Ale Bóg od pierwszych stron Biblii zapowiedział, że to się zmieni. I już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy coś, co teologowie nazywają protoewangelią. Księga Rodzaju 3:15. Po tym, jak człowiek upadł, jak Bóg z nim rozmawia, zapowiada: ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, czyli mówi w tym momencie do węża, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Prawda? Werset ten zapowiada, że urodzi się potomek, który odwróci bieg rzeczy, który przerwie ten zaklęty krąg i sprawi, że grzech już nie będzie panował nad człowiekiem. I dobrze wiemy, zapowiadanym potomkiem nie był ani Kain, ani Abel, ani Henoch, ani Noe, ani Abraham, ani Izaak, ani Jakub, ani Juda, ani Mojżesz, ani Jozue, ani Dawid. Nikt z tych wielkich bohaterów wiary, nikt z nich, tym bardziej nie był to Salomon, potomek Dawida, lecz Jezus z Nazaretu, Syn Boży, Lew z pokolenia Judy. Wypełniła się Boża obietnica. Cały Nowy Testament to jest takie ogłaszanie i podekscytowanie tą prawdą, więc słuchajcie, co w takim razie się zmieniło? Co w takim razie jest takiego niesamowitego, że ci ludzie się tym tak bardzo ekscytują? Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 2, wersety od 1 do 10. Tam jest pokazany czas stary i czas nowy. Jest pokazany ja, upadły człowiek i ja, człowiek nowy, i pokazane jest miejsce, które jest miejscem przełomowym. Efezjan 2:1-10. Bo można by zadać pytanie, skąd wiem, że narodziłem się na nowo? Lub kiedy to się dzieje? Jak człowiek rodzi się na nowo? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Widzimy? Apostoł Paweł komentuje Księgę Rodzaju i mówi, że tam nastąpiła śmierć. Śmierć duchowa. A więc umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, czy będąc marionetką władcy, który rządzi w powietrzu, bo diabeł, wiecie, nie rządzi w piekle, jak mówią podania ludzkie, nie jest istotą z kopytami, która miesza widłami w garku, lecz jest potężną osobą duchową, której towarzyszą inne upadłe anioły, potężne osoby duchowe, które rządzą w powietrzu. Ich królestwo jest w powietrzu. Słowo Boże nas o tym bardzo wyraźnie uczy. Duch, który teraz działa w synach opornych. To jest ciekawe. W każdym człowieku sprzeciwiającym się Bogu działa szatan. Można powiedzieć, co ty człowieku mówisz, ale to jest biblijna perspektywa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy, czyli dopóki nie uwierzyliśmy w Ewangelię, my również byliśmy synami opornymi, w których działał szatan. i postępowaliśmy na Jego modłę, byliśmy marionetkami w Jego ręku. To wiele tłumaczy z naszego zachowania. Bardzo wiele. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego. Ulegając woli ciała i zmysłów, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Takie było nasze życie. Po prostu, jeżeli przychodził grzech, nie byliśmy w stanie się oprzeć. Nie byliśmy w stanie powiedzieć nie. Ulegaliśmy woli ciała, zmysłów, ponieważ z natury byliśmy dziećmi gniewu. Taka była nasza natura. Więc tu nawet nie widać, wiecie, walki. Tu po prostu jest mowa o tym, że to było spójne. Można więc powiedzieć, że w pewien sposób nawet grzech nas cieszył. Ale Bóg, i tu się coś zmienia, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, widzicie? Śmierć nastąpiła przez upadki, śmierć duchowa, ożywił wraz z Chrystusem. To nam pokazuje, gdzie nastąpiło nowe narodzenie. Nastąpiło wtedy, gdy położyliśmy nadzieję swoją w Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Że Jezus przez to, że umarł na krzyżu, odkupił nasze winy, usprawiedliwił nas, dał nam życie wieczne i odrodził nas do nowego życia. Kiedy uwierzyliśmy w to i przyjęliśmy ten dar zbawienia, nastąpiło duchowe odrodzenie za sprawą Ducha Świętego, który wszedł i odrodził naszego umarłego ducha. To się stało w chwili nowego narodzenia. Pozostało grzeszne ciało, pozostał nadal grzeszny, nieprzemieniony umysł, ale już ta elektrownia atomowa w postaci odrodzonego ducha stała się faktem w nas. Prawda? To widzimy wyraźnie. I mówi, łaską zbawieni jesteście. I co więcej, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. O czym, Pawle, mówisz? Nadal jesteśmy na ziemi. Ale jest to właśnie perspektywa wiary. Już dzisiaj, bracie, siostro, nie kiedy umrzesz, już dzisiaj jesteś posadzony, posadzona w Chrystusie w okręgach niebieskich. Już dzisiaj twoje zbawienie jest określone. Twoja wieczność jest określona już dzisiaj. Chociaż nadal musisz sprawować to zbawienie w odpowiedzialności i z wiarą, to już dzisiaj jesteś posadzony. Już dzisiaj jesteś w pełni człowiekiem zbawionym i uświęconym, chociaż nadal musisz się uświęcać. To jest ta perspektywa biblijna, którą zaraz przeczytam cytat mojego znajomego pastora. Poprosiłem o komentarz do tego. Jest taka perspektywa, którą teologowie nazywają już teraz, a jeszcze nie teraz, tak? Już mam coś i jeszcze tego nie mam. To jest tego typu perspektywa, a więc jestem już posadzony w okręgach niebieskich w Chrystusie. Aby, czytamy dalej, uwaga, w przyszłych wiekach okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne zdanie, ponieważ ono pokazuje nam, że nasze zbawienie jest rozłożone w czasie. Ono już się dokonało, ale to wszystko, co Bóg obiecał, my zobaczymy w pełni dopiero za jakiś czas. Jeszcze tego wszystkiego nie widzimy, chociaż to wszystko już jest nasze. I to jest biblijna perspektywa. Mówiąc wprost, kiedy Paweł pisze, to ma na myśli powtórne przyjście Jezusa i zmartwychwstanie umarłych. Ma na myśli ten moment, bo to będzie czas, kiedy ostatnia z rzeczy będzie przemieniona, czyli twoje grzeszne ciało. Otrzymasz zupełnie nowe. Dzisiaj, słuchajcie, doświadczamy chorób, doświadczamy procesu starzenia, doświadczamy różnych innych rzeczy z powodu tego naszego ciała, które uświęcamy, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że ono jest grzeszne. Ale kiedy Chrystus powróci, dostaniemy dom, nie rękami zbudowany, wieczny. Bo nawet kiedy apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze o nowym domu, to nie ma na myśli tego, że Bóg ci w niebie willę buduje. On ma na myśli to, że Bóg przygotował dla ciebie ciało niebieskie. Nieśmiertelne, zgodne z zamysłem ducha ciało, które współgra. Ciało, które Bóg przygotował dla nas. Ciało, w którym zmartwychwstał Jezus, ciało uwielbione. No dobrze, czytamy dalej. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Zwróćcie uwagę, wszystko jest przez wiarę, kiedy zmartwychwstaniemy już nie będzie przez wiarę. Obudzimy się, otworzymy okno i nic nie będzie trzeba przez wiarę. Po prostu wszystko będzie tak jak dzisiaj. To, w co wierzymy, po prostu będzie faktem, będzie faktem. A więc łaską zbawieni jesteście przez wiarę, to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I uwaga, Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie. To jest nowe stworzenie, o którym apostoł Paweł mówi w drugim liście do Koryntian 5,17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Co to znaczy? Bóg nie zrezygnował. Stworzył nas na nowo w Chrystusie. I ten proces będzie dokończony w dniu zmartwychwstania umarłych. Już dzisiaj to jest Twoje, możesz być tego pewien, ale perspektywa zamknie się w momencie, kiedy Chrystus powróci. I jeżeli my nie oczekujemy na to, żyjemy dzisiejszym dniem, to my nie mamy właściwej perspektywy. I nie rozumiemy tego, że wszystko wypełni się wraz z powtórnym przyjściem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko się wypełni. Dlatego Kościół czekał i my powinniśmy czekać. I my powinniśmy czekać. Kiedy pozytywnie odpowiedziałeś na Ewangelię o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, uwierzyłeś w nią i uchwyciłeś się jej przesłania, Bóg cię zbawił. Widzimy, że zbawienie jest jednoznaczne z ożywieniem, ze wzbudzeniem, czyli z powstaniem do nowego życia. Widzimy również, że mowa jest o przyszłych wiekach, kiedy to Bóg ma okazać nadzwyczajne bogactwo łaski swojej. Z tego poznajemy, że sprawa jest w toku, o tym mówiłem. Zostaliśmy zbawieni, odrodzeni, ożywieni. Kim jednak będziemy, jeszcze się nie okazało. Dopiero się okaże. Kiedy? Gdy Chrystus powróci. Kim więc jesteś teraz? Jesteś Bożym dziełem, nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I to jest prawda. Ale w pełni okaże się, kim jesteś, dopiero gdy Chrystus powróci. I teraz tak. Mamy nowego, odrodzonego ludzkiego ducha. Jest nowo odrodzony. Trwa w społeczności z Bogiem. Może i pragnie dążyć do Boga, który wcześniej był martwy z powodu grzechu. To mamy nowe. W miejsce skażonego otrzymujemy nowe, dobre sumienie. Zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy list Piotra 3,21, tam jest powiedziane, że chrzest jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Dostałeś dobre sumienie. Sumienie, które ci podpowiada, to jest niedobre, nie ruszaj tego. Tak jest niewłaściwie postępować, nie rób tak. Nie idź tą drogą. Trzymaj się od tego z dala. To nie jest właściwe. Dostałeś od Boga nowe, dobre sumienie. Dodatkowo, ponieważ odpowiedziałeś pozytywnie na Ewangelię, Bóg dał ci Ducha Świętego i to właśnie Jego obecności zawdzięczamy owoc Ducha. Czyli mówiąc wprost, zawdzięczamy nową Bożą naturę. Zwróćcie uwagę, bez tego nie byłoby to możliwe. Bez Jego dzieła oraz bez Jego obecności. Galacjan 5, 22-23 widzimy bardzo wyraźnie charakterystykę nowego człowieka. Przypomnę ją. To wszystko jest nowy człowiek i to wszystko jesteś Ty, który narodziłeś się na nowo. Owocem zaś Ducha, czyli posłuszeństwa Duchowi Świętemu w Twoim życiu, posłuszeństwa, chodzeniu z Bogiem każdego dnia. Henoch chodził z Bogiem każdego dnia. My dzięki nowemu narodzeniu i obecności Ducha możemy chodzić w posłuszeństwie Bogu każdego dnia. I wtedy owocem Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To również jest faktem. Kiedy żyjesz z Bogiem każdego dnia, kiedy okazujesz Mu posłuszeństwo, kiedy trwasz w społeczności z Nim, a powiedzmy sobie szczerze, że to jest Twój wybór każdego dnia. Dlatego apostoł Paweł napisze, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeżeli siejesz dla ciała jako wierzący, rządź będziesz skażenie. Ale jeżeli siejesz dla Ducha, rządź będziesz żywot wieczny. To oznacza, że mając wszystko i postępując nieodpowiedzialnie, możesz żyć skażonym życiem. I wielu wierzących tak żyje. Ale nie powinno. Nie powinniśmy. Słowo Boże mówi również to bardzo wyraźnie. Apostoł Piotr jasno stwierdza, że odziedziczyliśmy nową boską naturę, czyli naturę po naszym Ojcu, naturę po naszym duchowym bracie, po naszym Panu Jezusie Chrystusie, która czyni w nas tę zasadniczą różnicę, że myśli naszego serca nie są już ustawicznie złe. Są dobre. Dlatego pojawia się ten dylemat. Chcę czynić dobrze, ale czasami wykonania tego brak. Ale generalnie można powiedzieć, człowiek, nowe stworzenie, on pragnie czynić dobro. I dlatego cierpi, kiedy odnosi porażkę. Przeczytajmy 1 Piotra 1:3-11. Więc już widzimy, że człowiek wierzący, nowe stworzenie, to jest człowiek w procesie i dlatego upada, ale jeżeli uczy się chodzić z Bogiem, to widzimy różnicę, że upada jak? Coraz mniej. Tak powinno być? Tak powinno być. Zasadnicza różnica polega na tym. Człowiek, który jest nieodrodzony, to jest człowiek, który żyje po uszy w bagnie grzechu. Co jakiś czas podskoczy, ale generalnie jest po czubek głowy w bagnie. Ale człowiek odrodzony, który jest nowym stworzeniem, to jest człowiek, który na co dzień chodzi z Bogiem i potyka się na prostej drodze. Ale nie żyje po uszy w bagnie. Taka jest zasadnicza różnica. Czy jest różnica? Jest ogromna różnica. Tylko czasami z powodu sumienia, które mamy, tego dobrego sumienia, jesteśmy tacy wyczuleni, że o Panie mój, źle pomyślałem o tym bracie. A ktoś w świecie powie, wiesz co, jesteś chyba po prostu nienormalny, żeby się przejmować czymś takim, że źle pomyślałeś o kimś. Też mi problem, przecież nic nie zrobiłeś, jeszcze nic powiedziałeś, ja to dopiero bym mu powiedział. A ty przeżywasz, płaczesz, bo źle pomyślałeś o siostrze lub bracie. Ale tak jest. To jest to nowe, dobre sumienie, które sprawia, że widzimy wszystko wyraźnie. Ostatnio mam kiepsko ze wzrokiem. Dobrze, że w telefonie jest opcja powiększenia. Nadszedł już czas chyba na okulary do czytania. A to jest piękne wrażenie, jak się nakłada okulary do czytania. Wszystko widać. Wszystko widać. Cieszyłem się po prostu, odwracałem pudełko z lekami i malutkim druczkiem wszystko. Co oni tam napisali, nie chcieli, żeby było widać. Wszystko widzę po prostu. Wszystko widać. Tak jest z nowym sumieniem. Z nowym sumieniem. Bo nowy człowiek pragnie żyć życiem, które podoba się Bogu. Pragnie tego. Przeczytajmy 1 Piotra 1:3-11. 1 Piotra 1:3-11. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Za sprawą Bożej mocy masz wszystko, by żyć pobożnie. Przez, w jaki sposób? Za sprawą tego, że poznałeś Jezusa Chrystusa, że uwierzyłeś w Niego, że Mu zaufałeś. Z tego powodu zaczęła działać boska moc w Twoim życiu. I ofiarowała Ci wszystko, abyś mógł żyć po Bożemu, nowym życiem. A więc każdy nasz dzień przeżyty po Bożemu jest darem Bożej łaski i działania Bożej mocy w nas. To nowe życie, ono jest wynikiem działania Bożej mocy, mocy zmartwychwstania w nas. Za sprawą tego, że poznaliśmy Jezusa, że uwierzyliśmy w Niego, że uchwyciliśmy się Go, że uwierzyliśmy w przesłanie Ewangelii. A więc jeszcze raz, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. To dostaliśmy. Dostaliśmy obietnice, zwróćcie uwagę, obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami czego? Boskiej natury. Kiedy? Teraz. Obietnice są na teraz. Kiedy Chrystus powróci, Nie będzie żadnego, wiecie, życia przez wiarę, ponieważ wszystkie obietnice po prostu staną się rzeczywistością. To dotyczy czasu teraz. Boska natura jest dana nam na dzisiaj, ale jest dana nam w postaci obietnicy, obietnic. Tak? Wyraźnie to widać, trochę powiem za chwilę więcej. A więc, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie, wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dwa rodzaje ludzi wierzących, to są pokazane. Jedni, którzy biorą Boże obietnice i pokładając wiarę w to, co Bóg powiedział, doświadczają rzeczywistości zawartej w obietnicach, a wszystko to się zamyka w jednym określeniu, nowa boska natura, i to pozwala im uniknąć skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Oraz drudzy ludzie wierzący, którzy nie rozumieją tego nowego stworzenia, zapomnieli, o czym mówi Ewangelia, i drzwi przed nosem im się zamykają. Ponieważ nie chwytając boskiej nowej natury, doświadczają skażenia. To jest straszne. Nowe stworzenie, tak jak kiedyś Adam i Ewa, pogrążeni w skażeniu. A nie tak ma być. Jeżeli Bóg daje nam obietnicę, że przez krzyż rzeczywiście przychodzi przemiana do naszego życia, to co my powinniśmy robić? My w modlitwie powinniśmy to wyznawać, nawet nie prosić, ale wyznawać: Panie, jestem w przymierzu z Tobą. Zawierzyłem Twojej ofierze. Panie, ja pragnę widzieć nową naturę we mnie. Pragnę widzieć więcej miłości, więcej pokoju, więcej cierpliwości, wstrzemięźliwości, braterstwa, miłości. Chcę widzieć Ciebie w sobie, gdyż jestem na Twoje podobieństwo. Chcę być na Twoje podobieństwo. Tego pragnę. Nie chcę chodzić w skażeniu, chcę unikać skażenia, jakie jest na tym świecie. I chcę mieć szeroko otwarte drzwi do wiekuistego Królestwa. A więc zadałem pytanie moim kolegom pastorom, jak oni rozumieją nowe narodzenie. I jeden z nich odpisał mi, wiecie kto jest, najbardziej w sposób, który uważam, że jest prawidłowy. I pozwolę sobie go zacytować, nie powiem jak się nazywa, gdyż jest to korespondencja SMS-owa, więc nie jest, wiecie, nie jest autoryzowana. Wiadomo, w SMS-ie jest inaczej niż kiedybyśmy przygotowywali stanowisko oficjalne. Człowiek, czyli co się dzieje z człowiekiem, gdy się narodzi na nowo? Człowiekowi otwierają się oczy. Widzi zupełnie inaczej rzeczywistość. Ma jedną nową, świętą, zbawioną naturę, żadnych dwóch natur. Słuchajcie, to jest straszne, kiedy w kościołach się naucza, że człowiek ma dwie natury, starą i nową. To jest w ogóle niebiblijne. W ogóle niebiblijne. To jest nauczanie głoszone przez ludzi, którzy akceptują słabość człowieka i mówią: no cóż, jesteśmy skazani na grzech. Nigdzie w Biblii tego nie czytam. Jeżeli uczciwie przestudiujemy wszystkie fragmenty, to powiemy sobie: tak, możesz być słabym chrześcijaninem, ale jest to wynikiem tego, iż nie uchwyciłeś się wiary Bożych obietnic. Nie odziedziczyłeś boskiej nowej natury, która pozwoliła ci ominąć skażenie. Więc do dzieła. Nie poddawaj się. To jest jeszcze przed tobą, ale nie obniżaj poprzeczki. Bo jeżeli ustalisz sobie, w co możesz wierzyć i na co oczekiwać, to będzie tam niziutko, taki będziesz miał efekt tego, czego będziesz oczekiwał. A więc dalej. Ma jedną nową, świętą, zbawioną naturę, jednocześnie osadzoną w grzesznym świecie, ciele i rozumie. To się ładnie nazywa po angielsku already but not yet. Już, ale jeszcze nie. Już jestem zbawiony, a jednak nadal grzeszę. Już mam dziedzictwo w niebie, ale jeszcze nie posiadam go w pełni. Już jestem święty, ale nadal muszę się uświęcać. Bardzo fajnie pokazuje nam to list do Rzymian, który czytaliśmy przed modlitwą. Paweł pisze o wolności od grzechu w sposób dokonany, a więc już jesteśmy wolni. A w wersetach 12-23 wzywa, by nie poddawali się grzechowi, czyli jednak w domyśle toczą jakiś bój. To ten grzech nad nimi panuje, czy nie? Odpowiedź jest w wersecie 11, który mówi: wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga. Więc brzmi to tak: stawajcie się tym, kim już jesteście. Pięknie oddane. Stawajcie się tym, kim już jesteście. I to jest właśnie życie przez wiarę. To jest, wiecie, stanie na stanowisku wygranych, a nie przegranych. Bo w Chrystusie ja już to mam. Więc każdy dzień podążania w tym kierunku przez wiarę jest dniem zwycięstwa i cieszenia się chwałą powiększającą się i wszechogarniającą. Taki jest obraz biblijny. To pokazuje nam, że po odrodzonym ludzkim duchu bardzo ważnym dla funkcjonowania nowego człowieka jest kształtowanie myślenia na swój temat przez Słowo Boże, żeby Słowo Boże kształtowało nasze myślenie, kim ja jestem, czego ja mogę oczekiwać, kim Bóg mnie uczynił, a więc w jakim kierunku powinienem zdążać, czego powinienem wypatrywać. Wiara wynikająca z tego, co mówi na mój temat Słowo Boże, jest kluczowe do tego, co myślę na swój temat, jak będę postępował w związku z tym oraz na co będę się godził, a na co nie. Czego będę oczekiwał i wypatrywał, co stanie się ze mną, w jaki sposób będę się zmieniał. I znowu, jaka jest różnica w grzeszeniu? Tak jak mówiłem, taka jak w życiu w bagnie po uszy i potykaniu się na suchym, a więc zasadnicza. Jesteśmy wezwani, aby kształtować swoje myślenie Słowem Bożym i uświęcać nasze grzeszne ciała, które zostaną zastąpione w końcu nowymi, uwielbionymi i ostatecznie cały konflikt w nas zniknie. Czego będzie pragnął duch, będzie pragnął również ciało. I na zakończenie, drodzy, żeby było kompletnie, 1 Koryntian 15 rozdział, otwórzmy, czyli rozdział poświęcony zmartwychwstaniu. I myślę, że tam też będzie puenta, będzie tam zawarte to, co mówiliśmy do tej pory. Czytaliśmy to dzisiaj na pogrzebie. 1 Koryntian 15 od 35. Mamy? Powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli? W jakim ciele przychodzą? Oni o tym rozmawiali, słuchajcie. Jak będziemy wyglądali, jeżeli po zmartwychwstaniu? Jakie będzie to nasze nowe ciało? 1 Koryntian 15, 35. Niemądry, mówi Paweł, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. Czyli można by powiedzieć, to, co było powiedziane w liście do Galacjan, iż ten, kto należy do Chrystusa, ukrzyżował ciało swoje wraz z jego namiętnościami i rządzami. Jedna rzecz. Ale druga też. Nie bój się, jeżeli Pan wezwie cię do siebie. Ponieważ przed tobą jeszcze jeden ważny punkt. Odziedziczenie nowego ciała. Niebiańskiego. Prawda? To, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać. Jeżeli ja patrzę dzisiaj na Piotrka, bez urazy Piotr, lubimy się, dogradzamy sobie często na temat naszych brzuszków, to nie jest ten Piotr, który powstanie. Piotr nie powstanie, jeżeli Piotr zawierzyłeś Jezusowi, jeżeli naprawdę będziesz pokładał w nim nadzieję, to nie będzie ciało, w jakim powstaniesz. To nie będzie to skażone ciało. To złamane przez wypadek, to nie będzie ten mózg uszkodzony w wyniku tego uderzenia potężnego. Nie to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, każdemu z nasion właściwe jemu ciało. I dalej w wersecie 42 czytamy tak. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co sieje się jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Tylko mam pytanie, bracia, siostry, czy my siejemy i czy siejemy w duchu? Czy siejemy dla ducha? Czy siejemy posłuszeństwo? To tak właśnie będzie. Kiedy powstaniemy w nowych ciałach, będą one nieskażone. Będą one w chwale. Będą one w mocy. Bo będą one duchowe. I nie znaczy, że wiecie, niematerialne. Duchowe oznacza te przemienione. To, w którym również powstał nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. A więc Chrystus ożywi każdego z nas, każdego we właściwym porządku. O tym czytamy w liście do Tesaloniczan. Najpierw powstaną ci, którzy umarli, potem my, którzy zostaniemy przy życiu, razem z nimi zabrani będziemy w bokach na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy razem. A więc Chrystus jest duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, ale drugi człowiek jest darem z nieba. To jest ten dom, nie rękoma zbudowany, wieczny. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Będziemy podobni do Jezusa. Będziemy podobni do Jezusa. I to ciało, już widząc po opisach ewangelicznych, będzie miało niezwykłe właściwości, a jednak przypisane do tego życia po zmartwychwstaniu. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Opowiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Paweł tutaj mówi tak, to upadłe ciało, ta upadła natura nie odziedziczy Królestwa Bożego. Dlatego będziemy przemienieni. Dlatego otrzymamy nowe, uwielbione ciała. Dlatego powinniśmy się uświęcać i chodzić w posłuszeństwie Duchowi Świętemu. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone, i co śmiertelne przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. I ta praca dla Pana, to nie tutaj nie tyle chodzi o misję, co chodzi o sianie w duchu, o uświęcenie, o ten proces przemiany, jaki dokonuje się w nas, gdy mamy wyraźny obraz, cel, niebieski człowiek. Niebieski człowiek. I bracia, siostry, tak to wygląda moim zdaniem. Czyli mówiąc wprost, już jesteśmy zbawieni, już otrzymaliśmy wszystko, jednak jesteśmy w drodze, a wszystko dopełni się wraz z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy wezwani, by się uświęcać. Dzisiaj jesteśmy wzywani, by kształtować swoje myślenie Słowem Bożym, poddawać to myślenie Słowu Bożemu. Mamy odrodzonego Ducha. Duch Święty jest w nas. I to sprawia, że nie stoimy na przegranej pozycji w walce z grzechem. Jeżeli chodzimy z Bogiem, każdego dnia żniemy życie wieczne. A jeżeli upadniesz, to powiedz sobie bardzo wyraźnie, i to jest prawda, to nie jest życie po uszy w bagnie. Potknęłeś się, powstań i idź dalej, bo twoim przeznaczeniem jest boska natura, która pozwala ci uniknąć skażenia, jakie jest na tym świecie. Amen.